Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jatoń, dzień dobry, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej dramat antyczny w warsztacie samochodowym, czyli Koniec Widzenia, krótkometrażowy film, który powstał w Gdyni, a zawalczy o Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Twórca tego filmu, mój dzisiejszy gość, zanim poleci do Cannes, to musiał parę lat temu wsiąść na stacji Włoszczowa do pociągu do Gdynia. Dzisiaj wysiadł na stacji Gdynia Główna Osobista Grzegorz Mołda.
Witaj. Dzień dobry. Dzień dobry.
Cześć. Świeżo upieczony absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej. No i jak tam, przed Cannes?
Dobrze. Szykujemy powoli się już do wyjazdu.
A co to znaczy szykujemy się powoli do wyjazdu?
No wszystkie formalności związane z pobytem już tam na miejscu, z obróbką filmu, ponieważ od tego momentu, kiedy się film dostał, a do tego momentu, kiedy tam film będzie pokazany, jeszcze trzeba dużo pracy wykonać. Takiej technicznej. Przygotować kopie, napisy francuskie, jakieś tam specyfikacje techniczne, o których ja też już nie mam zielonego pojęcia i to już przejmują inne osoby. No i też takie nastawienie mentalne.
No właśnie, to jak tam to mentalne?
Na chłodno, na spokojnie. Teraz już powoli te emocje czuję, że opadają.
Czyli to jest tak, że jak ktoś cię pyta, słuchaj Grzesiek, może się spotkamy w przyszłym tygodniu, a ty mówisz, nie, akurat lecę do Cannes, ale potem to tam coś tam. To jest ten chłód?
To jest ten chłód. Ja już czekam, aż już minie to Cannes i będzie można właśnie spokojnie dalej żyć.
Mhm. No ale coś tam sobie myślisz o Cannes?
Myślę sobie o Cannes. Ja się bardzo cieszę, że oczywiście tam jedziemy dosyć pokaźną reprezentacją ze szkoły i z ekipy. I że będziemy mogli uczestniczyć w tym święcie kina i zobaczyć te wszystkie premiery, które będą w tym roku. Filmy Hanekego, Zwiagincewa, Coppoli, Lantimosa.
To ty do kina tam jedziesz.
Tak, jadę tam głównie do kina. Jedziemy tam wszyscy głównie do kina, po to, żeby pooglądać film.
Ja słyszałem, że tam dużo szampana jest.
Myślę, że tak, ale...
Co nie przeszkadza pewnie w oglądaniu filmów.
Pewnie nie.
Może nawet pomóc od czasu do czasu.
Tak.
A smoking jakiś masz, czy coś takiego?
Pracuję nad tym.
Jeszcze nie wypracowałeś?
Jeszcze pracuję nad tym. To są bardzo poważne sprawy, wbrew pozorom.
No.
Tak, więc dużo przymiarek. To też nie jest strój, którym ja na co dzień jednak chodzę.
Ale że szyjesz?
Jeszcze nie wiem. Dużo czasu jeszcze. Tak rozmawiamy o tym, jakbyśmy jutro odjechali, ale to jeszcze jest dużo czasu.
A kiedy lecicie?
Jesteśmy tam od 24
to jeszcze
do 29.
No tak. Bo festiwal zaczyna się 17, ale to rozumiem, że wy tak... ty po nagrodę jedziesz, czyli właściwie musisz być na finał, tak?
No tak, finał jest 28, ale jest tak po prostu, że te sekcje konkursowe są rozparcelowane po różnych dniach i konkurs krótkiego metrażu jest pod koniec premiera. Więc po prostu jedziemy już na końcówkę, no bo wiadomo, Cannes to też jest i dużo dni przed, nawet tym 17 i po, więc jakby trzeba by poświęcić na to cały miesiąc, zapewne jakby się chciało być od początku do końca, na każdym spotkaniu, na każdym wydarzeniu, a też chyba nie o to nam chodzi.
A swoją konkurencję znasz?
Wczoraj na stronie internetowej na stronie Cannes, pojawił się wykaz wszystkich filmów i tak jak już wcześniej powiedziałem, strasznie się cieszę, bo to jest przekrój z całego świata filmów. I tak jak właśnie dzisiaj ze swoją dziewczyną rozmawiałem, że jest i film z Iranu, i z Brazylii, i ze Szwecji. I już po samych opisach tych filmów, ponieważ tam są tylko dołączone zwiastuny, widać, że jest to zupełnie inna energia każdego filmu i to jest...
Tak, jest nawet animacja jedna. Tak. Rzeczywiście zwiastuny są, nawet tak sobie je przejrzałem, ale ponieważ generalnie mówimy o krótkim metrażu, więc zwiastuny są proporcjonalnie do krótkiego metrażu.
30 sekund nie ma zwiastuny już. Tak. Już koniec.
Tak, bardzo krótkie, więc nie sposób się zorientować, z czym się będzie miało do
czynienia. Tak, w ogóle wykreowanie zwiastunu, tak jak z montażystami siedzieliśmy właśnie głównie na tym, z Bartkiem Piaskiem i Piotrem Wójcikiem, to jest ciężki kawałek chleba, żeby zrobić zwiastun naprawdę interesujący, żeby nie za dużo opowiedział, ale też nie za mało i nie był właśnie niczym.
To powiem ci, że w kategorii konkurs na zwiastun, to twój zwiastun jest niezły, bo rzeczywiście w nim jest sporo, a nie wszystko. Natomiast
tak widziałem
tam takie, w których nie ma naprawdę prawie nic. Znaczy jest na przykład kawałek, urywek, ułamek jakiejś scenki gestu. I tyleż.
No tak, tak jest. Ale są różne wrażliwości, różne podejście do kina. Też to, co powiedziałeś, krótki metraż i do niego zrobić jeszcze zwiastun, więc czasami wystarczy jedno mrugnięcie.
I już.
Tak, i już mamy zwiastun.
Albo taki specyficzny gest twoich bohaterów, tak. Końca widzenia, gdzie właśnie nie widać mrugnięcia, bo widać tylko te dłonie, które gdzieś tam zasłaniają im ten nieprzyjazny świat.
Tak, ten gest bardzo długo za mną chodził. Mhm. Jeszcze od początku szkoły filmowej, jak zrobiłem etiudę dialogową, była jakimś wprowadzeniem do tego filmu. I później ten gest tych dwóch postaci, które są po prawej i po lewej ramce i między nimi przestrzeń i jednak czujemy bliskość, ale też jakieś ich odseparowanie. Było to też inspiracją do plakatu Andrzeja Pongowskiego.
A właśnie, o ten plakat chciałem cię zapytać, bo czy to już jest efekt Cannes, że Andrzej Pongowski robi ci plakat? Znaczy, że dzwonisz sobie do Andrzeja Pongowskiego i mówisz, lecę do Cannes i potrzebuję plakat. Panie Andrzeju.
Tak? Nie, po prostu się odezwałem, czy byłaby szansa, żeby wypracować jakąś twórczość, no bo jakby cenię jego twórczość i podejście do plakatu. Chciałem, żeby plakat też spróbował coś opowiedzieć więcej. Były różne podejścia do plakatów w przypadku tego filmu. No i jakby dogadaliśmy się z Andrzejem. Wyszło jak wyszło. Jestem bardzo z tego zadowolony, ale ten gest właśnie, o którym rozmawialiśmy, był główną taką inspiracją i odbiciem do stworzenia tego plakatu. Znaczy, w tym geście i w tym obrazku, który też jakby można zobaczyć, są dwie postaci. A jednak to rzucił już Andrzej i to był jego pomysł odnośnie plakatu, że ta dziewczyna jest pomiędzy innymi osobami, więc potrzebne są trzy elementy.
Tak, jako, i właściwie trochę wyszły z tego trzy postaci.
Tak, więc to była rzecz, o której ja jakby wcześniej nie myślałem. Byłem zafiksowany na ten obrazek dwóch postaci, które zasłaniają sobie twarz. I to już inicjatywa Andrzeja w tym plakacie była, żeby umieścić te trzy elementy i też jakby to było cały czas w opowiadaniu tego filmu. Więc.
Ale plakat jest jakby z myślą o Cannes. Tak?
Tak, znaczy jest z myślą
o Cannes. To nie jest tak, że każdy absolwent gdyńskiej filmówki, jak robi swój dyplom, to potrzebuje plakatu do tego.
Nie, no każdy z filmów potrzebuje plakatu, bo to jest oczywiście z myślą o Cannes, ale tak się złożyło, że Cannes jest pierwszym festiwalem, kiedy film będzie pokazywany, ale ten plakat oczywiście będzie wykorzystywany na innych też festiwalach już później. A tak się złożyło, że pierwszym jest Cannes.
No, więc drobiazg.
Więc zaczęliśmy od Cannes i tutaj ten plakat de facto ma jakąś swoją premierę, ale później na innych festiwalach też będzie, a inne filmy kolegów z mojego rocznika też już mają plakaty. Więc to już jakby.
No okej. A jak się zaczyna od Cannes, to jaki jest ciąg dalszy?
To gdzie się kończy? No właśnie, nie wiem.
Znaczy, gdzie się. Ja nie chcę, żebyś kończył, ale gdzie, dokąd się zmierza?
Nie wiem dokąd, naprawdę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jakby ja sobie tak. No tak, to jest film dyplomowy, który ląduje od razu w Cannes i też sobie myślałem ostatnio o filmie Syn Szabła. Węgierski film, który był w ubiegłym roku. To był debiut tego reżysera. I jego film wygrał Grand Prix w Cannes, dostał Oscara, dostał Złotego Globa.
Tak, wyjątkowy sposób opowiedzenia o Holokauście. Bardzo taki klaustrofobiczno-kameralny.
Tak, i to jest debiut, który jakby osiąga wszystko, powiedzmy, tak? Jeżeli traktujemy filmy w kategoriach sportowych, czyli wygrać, przegrać, osiąga wszystko. I zastanawiam, jakby cały czas się zastanawiam, jak to na przykład na niego wpływa. Jakby co jest teraz, co jest dalej, nie? Jeżeli już w debiucie zdobywasz takie wyżyny, to później, no, jak to się mówi, jak już jest stołek, to można tylko z niego spaść. Ale więc kwestia podejścia po prostu. Teraz przede wszystkim robić dalej. Kolejne filmy i.
Czyli to dlatego tak na chłodno.
Tak, tak. Na chłodno motywację.
Żeby nie zwariować.
Żeby nie zwariować. Przekuć to w motywację, w następne projekty. No to jest oczywiście ogromna radość i to każdy się cieszy z ekipy i ze szkoły, ale to nie może przysłonić po prostu dalszej roboty. No jakby nie można spoczywać. To musi być początek, a nie koniec, więc. A co będzie dalej, to już naprawdę nikt nie wie.
Dobrze, to dalej w Gdyni Głównej Osobistej będzie jednak o początku, a nawet o początkach Grzegorza Mołdy. Dobra? Tak? Może być? Dobrze, dokładnie. To po przerwie.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Grzegorz Mołda, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej i autor Końca Widzenia, czyli filmu, który już na dniach będzie walczył o Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. A jak się wysyła film do Cannes?
Przez internet. Po prostu. Po prostu formularz www.cannes.com wypełnia się, wrzuca się link.
I siup.
I siup. I się wysyła. Aha. Nic więcej.
A Zwrotna to też jest tak mailem?
Zwrotna telefonem.
O, to już fajnie.
Już z Francji, już się robi poważnie.
Ekstra.
Już po angielsku, już jest stresująco. Taki angielski łamany na francuski. Tylko rozumie się z tego kan. Przedstawiam się, a potem już się zapomina wszystkiego, jak to było. Też jak z Elą właśnie o tym rozmawiałem, to ma takie samo doświadczenie, że pamięta ten telefon, ale nie pamięta już, co tam mówili.
Z Elą Benkowską, czyli twórczynią filmu Olena. To był pierwszy film. W ogóle Ela Benkowska to jest w ogóle pierwsza studentka Gdyńskiej Szkoły Filmowej, nawet z legitymacją właśnie 001. Taka agentka 001 trochę. No i to właśnie jej film w 2013 roku był tym pierwszym polskim krótkim metrażem, który w Cannes poleciał zawalczyć o Złotą Palmę. A ty jesteś tym drugim, więc stąd ten wątek Eli się siłą rzeczy pojawia. Tak trochę dopytywały się o to, co tam się w tym Cannes robi?
Mieliśmy jedną rozmowę odnośnie takich technicznych spraw, jak to wygląda. Ona mnie uspokajała trochę właśnie, żeby podejść do tego na spokojnie. No, łatwo jej mówić oczywiście, bo już tam była. Ale tak, jesteśmy w kontakcie. Ostatnio były dni otwarte szkoły, więc też troszeczkę porozmawialiśmy. Też jak rozmawialiśmy, właśnie jej wspomnienia się przywoływały, jak to wyglądało i też była taka nakręcona, żeby poopowiadać mi jak najwięcej. Więc to są cenne doświadczenia, no bo gdyby tego nie było i gdyby tak się zdarzyło, że ten film jest tym pierwszym, to co ona mi mówiła, kiedy właśnie jej film był pierwszy i szkoła stawiała swoje pierwsze kroki i od razu film się dostał do Cannes, no to była
prawdziwa
bomba.
Trudno było na chłodno.
Trudno było na chłodno i był chaos, nie było wiadomo, co tam nas czeka. Tak? Mhm. A teraz już szkoła ma to doświadczenie i też jest to wsparcie ze strony szkoły, producentów, że wiedzą, jak to wygląda, więc też już podchodzimy do tego na spokojnie.
No to właśnie Ela mówiła o tym szampanie, który się tam podobno strumieniami leje w Cannes i o butach na szpilkach, które były obowiązkowe w jej przypadku, a także długa suknia także obowiązkowo. Stąd moje pytanie o smoking.
Tak, który ale te szpilki, już nie pamiętam ile lat temu, ale była taka sytuacja, że właśnie na gali finałowej kobiety w geście protestu odnośnie kobiet, które były w ciąży, tak, musiały być na szpilkach.
Tak, Julia Roberts chyba na boso gdzieś tam
zdjęły
sobie
buty
przeszła.
I przeszły po czerwonym dywanie boso. Mhm. Więc boso przez czerwony dywan. Też można.
No ale to ty będziesz na czerwonym, tak?
Tak się złożyło, że trzeba będzie przejść. A. Jest to bardzo stresujące naprawdę. To mnie bardzo stresuje, więc...
A długi ten dywan?
Mam nadzieję, że nie. To bardzo krótki, że nawet nie zauważę, że no to już koniec.
No dobrze, a co z tym telefonem? Jak to było? Jakąś datę pamiętasz? Datę okoliczności?
To był chyba 12 albo 11 kwietnia. Mhm. I przez cały dzień dzwonił do mnie jakiś dziwny numer z dziwnym kierunkowym i myślałem, że to moja sieć komórkowa, która...
Chce umowę przedłużyć, albo...
Tak, bardzo zdesperowana często dzwoni i odrzucałem ten numer. Czyli tam za pomocą jednego przeciągnięcia na smartfonie cyk, 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 odrzucam, aż w końcu odebrałem. No w ciągu minuty były ze 4 telefony, 3-4 i tak, no okej, dobra, już odbiorę, odbieram. Łączy się ze mną jakiś Francuz, mówi, że proszę poczekać kilka sekund. Włącza się melodyjka, jakieś klasyczne piano i łączy się ze mną dziewczyna, która teraz jest jakby opiekunką naszego filmu i no i dalej już nie pamiętam. Była jakaś formułka, o której powiedziała, że Cannes, film się dostał. No i paraliż, no. Nie można się tego spodziewać, bo to też jakby właśnie, przynajmniej w naszym przypadku oczywiście wysłaliśmy film i nie czekaliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, kiedy są jakieś ewentualne odpowiedzi, bo na stronie czy w formularzu tego nie ma, więc to było zaskoczenie, bo pod koniec lutego wysyłaliśmy film, zgłaszaliśmy, no i tego 11 czy 12, już dokładnie nie pamiętam, była odpowiedź.
No i to samo, co ty, zrobiło 4800 tam ileś osób, bo tyle filmów tych krótkometrażowych trafiło.
Duża pula, duży przesiew, więc dodatkowa radość, że właśnie my będziemy mogli mieć premierę w Cannes. Mm-hmm.
A ty robiłeś ten swój film trochę pod taki festiwal jak Cannes? Myślę o czasie tego filmu, bo to nie jest jakby oczywiste, że krótki metraż ma 15 minut. Tak. Kan ma taki wymóg właśnie. Tak. Zresztą z tego powodu no nie wszystkie filmy, które powstają z danego rocznika, na przykład waszego, to tak było w przypadku rocznika Eli Benkowskiej, który był niezłym rocznikiem. To była Matka między innymi, film, który potem, o którym było przecież także głośno, a był najzwyczajniej w świecie za długi. Tak. I on się do Kan nie nadawał. To ty już tak sobie to koncypowałeś?
Tak, to było działanie z premedytacją, ale nie pod Cannes, tylko z premedytacją o tyle, że jednak tworząc film dyplomowy, krótkometrażowy, jakoś się myślało o ewentualnej promocji i 15 minut to jest format, który jest najchętniej brany po prostu przez festiwale. No bo to jest
Czyli po to sobie utrudniać, tak?
Tak, w bloku filmów festiwalowych więcej pójdzie 15 niż 30. Więc po prostu te 15-minutowe filmy są z tego, co też nam w szkole mówili, oczywiście na zajęciach, chętnie jakoś rozpatrywane, tylko ze względu już na samą długość. Jakby kwestia też selekcji filmów na festiwalach filmowych, to można by zrobić o tym kolejnym program, albo pewnie książkę napisać, jak selekcjonerzy przeglądają te filmy, co jest jakby pierwszym czynnikiem, co jest później, jak zwracają uwagę, ale też prócz tego myślałem o 15 minutach, że to jest forma, na którą teraz mnie po prostu jakoś tam stać i że jakoś podołam. Mhm. Że dłuższa forma filmu, 30-minutowy film na przykład, że to jeszcze nie był jeszcze ten etap, żeby wtedy napisać taki tekst, reżyserować taki film. W pierwotnej formie ten film miał około 20 minut, bo scenariusz był dłuższy, ale na montażu powycinaliśmy sceny, które były po prostu słabe, nie opowiadały się i tam ostateczna wersja filmu była 16:30.
I wtedy
już powiedzieliśmy sobie, no bez sensu, no bo wtedy już przepada mnóstwo festiwali.
Niewiele zyskujemy, a dokładnie. Możemy dużo stracić.
Tak, i sprawdzaliśmy, gdzie można. No i wyleciała jedna scena i zostało tam 14:55.
Yes.
5 sekund na napisy końcowe i mamy 15-minutowy film.
I ślemy do Cannes.
Tak, a czasami jest to tak, że nawet ten film musi mieć 14:59, a nie 15. O. Bo to są takie nawet już kwestie techniczne, że automat odrzuca 15, tylko 14:59 i tam jeszcze jedna ramka czy coś, więc to są już absurdy, no wiadomo, ale...
Jak to być artystą?
Jak to być artystą, jak nas komputer ogranicza i jakieś sekundy.
Jak to jakaś czysta matematyka, tak. Zupełna.
Ale też już te filmy na festiwalu, jak są w tym długim konkursie, to też już jest tendencja do krótszych tych filmów, jednak jak obserwuję z mojego doświadczenia, że to są jakby już półtorej godzinne, 2 godziny, a wcześniej jak były filmy, nie wiem, Czas Apokalipsy, tak, niemalże 3-godzinne filmy, takie epickie, to teraz już się rzadko zdarza, chociaż przypomina mi się film chyba filipińskiego reżysera, ale to w festiwalu w Wenecji we Włoszech, tam są już jakby inny świat filmowy, film chyba 7-godzinny, slow cinema. W jakimś, chyba specjalną sekcję musieli otworzyć na takie filmy, ale tak, slow filmy bardzo lubię, więc ale 7 godzin.
No dobrze, 15, tak. 15 minut. 15 minut Grzegorza Mołdy w Cannes i jeszcze jakieś 30 minut w Gdyni Głównej Osobistej. Po przerwie wrócimy do tego dramatu antycznego w warsztacie samochodowym.
Tak.
Tak? Okej, do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Grzegorz Mołda w Gdyni Głównej Osobistej. Chłopak z Włoszczo w...
Chyba tak. Znaczy na pewno z Włoszczowy. A czy z Włoszczowej?
To chyba nie z Włoszczowej właśnie.
Chyba nie, bo z Warszawej.
Z Prawda? Warszawy. Z Sopotu bardziej teraz.
Z Sopotu i w Warszawie siedzę, i w Gdyni, i w Gdańsku teraz. W rozkroku.
No i za chwilę do Cannes, ale to tam takie. Tak. Z tym twoim filmem, Koniec widzenia, to nie było tak znów w sposób oczywisty, bo... to miał być jakiś inny film chyba, tak? Ten dyplom. Tylko ci nie szło, chłopaku.
Tak, nie szło. Była pała.
Pała była nawet.
Nie, no śmieję się. Tak, nie szło. Jakby miał być inny film. Pracowałem nad innym tekstem, nad którym po prostu nie dawałem rady i ciężko. Wiem, że w tamtym momencie nie napisałbym tamtej historii. Więc zostawiłem sobie ją na przyszłość. No i musiałem wrócić do czegoś, co już wcześniej robiłem w szkole.
Tak, na pierwszym roku.
Tak. Tak?
Bo za to była piątka z kolei. Tak.
Prymus.
Prymus. Więc wrócił do tych lepszych korzeni.
Tak.
A w którym momencie ty się zorientowałeś? Znaczy, to taka przewrotka musiała być jakimś takim... Znaczy, na ile przed dyplomem?
To było tak, że...
Już no, gorąco było?
Było bardzo gorąco już. Ja byłem chyba... Chyba byłem jedyny na roku, który nie miał pomysłu i tekstu. No, tak złożyło się, że już było bardzo gorąco, ale też czułem, że ta pętla się zaciska, bo że sam się jakoś boksuję w tych pytaniach i nie wiem, co się dzieje, że bardzo chcę to zrobić, ale nie wiem w zasadzie, o czym to jest.
To zablokowałeś się jakoś.
Totalny blok, tak, totalny blok. No i potrzebny był wstrząs, czyli zostawiamy to, rzucamy, radykalna zmiana, zupełnie inny film, trudno. No i to była jakaś porażka, w sensie odebrałem to troszeczkę jako porażkę, ale próbowałem to tłumaczyć, że zrobię ten film kiedy indziej. No na pewno go zrobię. Czuję, że tak, że to jakby cały czas siedzi, cały czas z tyłu głowy jest, ale jeszcze nie teraz.
No dobrze, a z przodu głowy znalazła się trochę taka etiuda, tak, którą ty robiłeś na pierwszym roku. Etiuda, która działa się właśnie w tym pokoju widzeń. Tak?
Tak.
Znaczy tam, gdzie następuje ten koniec widzenia de facto. Czyli rozumiem, że to był twój punkt wyjścia, który trzeba było obudować w coś przed i coś po.
Dokładnie. Bardzo interesowała mnie sytuacja widzeń więziennych, co się wydarza między tymi ludźmi, że mogą to być bardzo poważne rozmowy, ale też bardzo błahe. I że w jednym miejscu, w jednej sali w ciągu godziny może się to życie rodzić i też niszczyć i umierać, że to jest niesamowita sytuacja. I też filmowa, że bardzo ciekawa, interesująca, że jest ograniczenie miejsca, czasu, jest napięcie. Bohaterowie muszą się jakoś śpieszyć, jest odpowiedni rytm takich spotkań, można to fajnie łamać punktami zwrotnymi. Więc na tę etiudę pierwszoroczną, dialogową, która się dzieje tylko w tej sali odwiedzin, to było idealne miejsce i okazja i kontekst, żeby zrobić taką krótko, chyba 6 albo 7-minutową etiudę. Mm.
No tak, bo to założenie jest kameralne,
tak, etiuda dialogowa,
skupione.
Tak, że głównym środkiem wyrazu i tym, co ćwiczyliśmy w tym filmie, był dialog. No i później to, tak jak mówisz, obudowałem w filmie dyplomowym, co by mogło być po i co mogłoby być przed.
Tak sobie powiedziałem, że to jest taki dramat antyczny w warsztacie samochodowym, wbrew pozorom, a nie w pokoju w tej sali widzeń. Ja nie chcę opowiadać tego filmu, to zrozumiałe, nie możemy tego robić, ale to ty powiedz to, co można powiedzieć o nim, bo ja może się wygadam.
Można powiedzieć o nim to, że jest to historia dziewczyny, która pracuje w warsztacie samochodowym swojego ojca i chłopak zostaje aresztowany. No i musi wybrać pomiędzy tymi dwoma chłopakami. No niestety ten film ma tylko 15 minut, jest krótki. W zasadzie tylko tyle można powiedzieć. No. Niestety, to jest taka formułka 3-4 zdań, które,
tak, no to
które się
dokładnie
sprzedaje.
Tak, dokładnie przeczytałem na stronie Festiwalu w Cannes.
Tak, no właśnie. Nic więcej nie można powiedzieć, bo powiemy jedno zdanie i już po filmie.
I koniec filmu. No dobra, to o tym nie mówmy. A tango to miało się nazywać?
Miało się nazywać tango.
A tango, skąd ci w głowie to tango przyszło?
W gwarze więziennej.
Tak?
Nie mogę tego teraz powiedzieć, bo jak powiem, co to znaczy, to może być już jakaś poszlaka.
A to ciekawe, bo to nie wiedziałem, że to ma jakieś takie...
Ja byłem bardzo przywiązany do tego tytułu i mi się bardzo podobał, ale nie było zrozumienia co do tego tytułu.
No właśnie, ja nie zrozumiałem, dlatego pytam.
No właśnie, więc pomyślałem, że nie...
A koniec widzenia rozumiem i to jest dobry tytuł, bo on rzeczywiście, zwłaszcza po tym, jak się już obejrzy film, to on nabiera jakiejś tam dwuznaczności nawet, więc to jest okej. Okay. Wy to macie tak w tej Glińskiej Szkole Filmowej, że właściwie musicie robić wszystko, tak? Od początku do końca sami, jak już się zabieracie za film. Casting też musicie sobie zrobić sami. Jak trafiłeś na Zofię Domalik? Bo ona, ja ci powiem tak, znaczy ten film jest bardzo dobrze zagrany. Fajnie jest zagrany. Ona jest fajna.
Tak.
A wiem, że to też dla ciebie nie było do końca oczywiste, że...
Że to ona?
Że to ona. Bo ty jesteś wiernym... Wierny jesteś.
Ja jestem wiernym swoim aktorom. Tak. I jestem bardzo do nich przywiązany, dlatego... Chłopak, który grał w etiudzie dialogowej, zagrał później w dyplomie. No tak, to był problem z wyborem głównej postaci, ponieważ...
Bo tamta dziewczyna, która grała w etiudzie, zagrać już nie mogła, tak? Więc szukałeś kogoś...
Szukałem kogoś innego.
A długo chyba takiego samego szukałeś.
Długo szukałem takiej samej postaci, ale kiedy, wracając od początku tej sytuacji, kiedy był ten etap gorący, że nie miałem tekstu, wróciłem, do etiudy pierwszorocznej. I pomyślałem sobie, że mam postać, mam aktorkę, ona na pewno zagra. Nie mogła zagrać, no i tu już były pierwsze schody.
Znów jest gorąco.
Znów jest gorąco, nic się nie udaje. Więc zacząłem szukać. Pojechaliśmy z Ulą Morgą i Pawłem Podolskim, moimi przyjaciółmi z roku, na castingi po szkołach teatralnych. Łódź, Kraków, Wrocław, Warszawa. No i tak, byłem zakładnikiem trochę tamtej poprzedniej aktorki, do której byłem bardzo przywiązany, co do tej historii. I nie mogłem znaleźć kogoś, kto poczułbym, że wprowadza jakby nowy film, że stworzy nowy film, pociągnie tę postać w inną stronę. No i Zosia była pierwszą taką osobą, która w Warszawie w Akademii Teatralnej weszła na casting tak dosyć spontanicznie. Miałem poczucie, bez jakiejś takiej pompy, z dystansem. Zaczęła grać scenę, tą samą, która była w etiudzie dialogowej, i poczułem, że ona pierwszy raz mnie zainteresowała jako aktorka z tych wszystkich szkół teatralnych. Że wprowadzi coś nowego.
No mnie też zainteresowała. Wbrew pozorom, nie nawet w tej scenie, o której ty mówisz, ona jest dla tego filmu najbardziej charakterystyczna. Tam jest inna scena rozmowy z ojcem, w której ona bardzo dużo, choć z pozoru mało, zrobiła. Tak. To też tyle powiem, żeby więcej już nie mówić. Okej, no to ją znalazłeś w Warszawie. Juliusza Chrząstowskiego to w Krakowie z kolei, tak? Bo to jest krakowski aktor.
Krakowski, ja go widziałem głównie na deskach teatru, jak jeszcze mieszkałem w Krakowie, i w krótkich filmach Kordiana Kądzieli, takiego reżysera z katowickiej filmówki. I teraz tak myślę, że główne role, jakie widziałem Juliusza, to były takie komediowe, trochę groteskowe. I zastanawiałem się, że chciałbym z nim pracować i wprowadzić go w zupełnie inne stany, inną energię, jak będzie nam się pracowało. Wysłałem mu tekst, scenariusz, szybko się dosyć dogadaliśmy. Zaczęliśmy nadawać na tych samych falach, oczywiście nie zgadzając się we wszystkim, ale czuliśmy we dwójkę, że to może być owocna współpraca. I co ważne, też złapał dobry język, jeżeli chodzi o Zosię. To było też dla mnie bardzo ważne.
No kluczowe. Tak naprawdę dla tego filmu.
No jednak, to jest ojciec, to jest córka, więc tak, jakoś tak. To się musi zgrywać. Nawet jak później montowaliśmy ten film, miałem poczucie, że są do siebie trochę podobni w niektórych scenach. Tak po prostu, że na wizus. Ale no nie, no tak to było.
No to dobrze się dobrał.
Dobrze było.
Tak, to jest okej. A jak się zaczęło wszystko? Znaczy musimy do tej miejscowości o trudnej nazwie musimy wrócić.
Do Włoszczowy. Tak. We Włoszczowie zaczęło się tak, że moje początki to amatorskie filmy we Włoszczowie z moimi serdecznymi przyjaciółmi z Krakowa.
Jezu, coś tu leci do nas.
Coś nadlatuje.
Mam nadzieję, że przeleci.
Do studia. Ale nie czekamy na lądowanie.
Leciał dalej.
Tak. Więc tak, jakby pierwszy mój amatorski film, jaki sobie przypominam, to był gatunek, który najłatwiejszy, jaki może sobie wybrać początkujący reżyser, czyli film wojenny kostiumowy.
Ach, wiedziałem. Też takie kręciłem.
Tak.
Tylko no bez kamery nawet, wiesz, bo to były jeszcze takie czasy, że się tak robiło.
Tak, że... tylko się udawało, że jest kamera i się odgrywało sceny. Więc tak, to był najłatwiejszy gatunek, od jakiego można było zacząć. Czyli wojenny kostiumowy. I jeszcze nawet z elementami horroru.
No tak, więc żeby...
Tak, tam się wszystko zaczęło. To jest bardzo...
Tak, a to ile ty lat miałeś? Zważywszy, że teraz też masz w sumie niewiele.
Chyba 16 wtedy miałem.
To późno. No co ty?
Późne początki.
No bardzo.
Jak miałem 16 lat, to Xavier Dolan wtedy miał 18 chyba i zdobywał nagrodę w Cannes, i wtedy sobie myślałem, że już mnie i tak wyprzedził, już i tak nikt nie będzie tak młody.
To gonisz, no. W porządku.
Już nie, ale tak. No, ale wtedy pamiętam, że Dolan był taką postacią, która mnie inspirowała właśnie jego... Mhm. Jego pierwszy film, Jak zabiłem swoją matkę albo moją matkę, zawsze przekręcam ten tytuł, ale to była taka energia, że młody może robić kino i to jest super.
Ile jest kin we Włoszczowie?
Jedno, Kino Muza. Jak byłem młodszy, nie było tam zbyt dużo premier. Ale teraz jest to kino w sieci kin studyjnych i kino festiwalowe.
To ciebie pokażą tam.
No, długo jeszcze nie.
No ja wiem, bo to przez Cannes to jest tak, blokada. No,
ale kiedyś ja bardzo chętnie, ja jakby z ogromną przyjemnością zawsze wracam do Włoszczowy, to jest reset i jak się przechadzam po tych uliczkach, to mam ogromną przyjemność.
Ładnie tam jest?
Jezus Maria, oczywiście, że jest ładnie. To jest normalne miasto. Ma 10 tysięcy mieszkańców, jest szpital, są ludzie, są szkoły.
Jest kinomuza.
Tak, ludzie jeżdżą po świecie stamtąd, nawet z mojej klasy. Jedna koleżanka jest modelką w Bangkoku. Ktoś tam jakby, więc nie, to nie jest dziura zabita.
Ale czyli ta stacja włoszczowa to jednak się przydała.
Bardzo. Stacja włoszczowa, dla wszystkich, którzy bardzo to podważają, była planowana już bardzo długo, kiedy była planowana atrakcja CM-ki do Katowic.
Ja nic nie podważam, ja po prostu wspominam.
Ja wiem, tylko ja mówię dla tych, którzy wątpią, że ta stacja pojawiła się w pewnym momencie.
Tak.
Nie, ona już była planowana bardzo długo. Ale przydała się oczywiście. No to było otwarcie, no jednak jak pociąg na trajektorii Wiedeń, Praga, Moskwa zatrzymuje się w Katowicach, we Włoszczowie i w Warszawie. To jednak jest duże ułatwienie.
To można w świat
można wsiąść i pojechać do Moskwy.
No dobra, ty akurat do Gdyni przyjechałeś, to też nie było takie oczywiste, tak? Kończysz to swoje liceum imienia Władysława Sikorskiego, zdaje się.
Tak.
Jakiś profil tam miałeś?
Humanistyczno.
Aha, czyli okej, czyli byłeś humanistą.
Tak, czyli nie lubię matematyki, bardzo lubi WF, tak moja polonistka mówiła.
A lubisz WF, bo lubisz sport.
Tak.
Dobra, ale to o sporcie za chwilę, jak zdążymy. Ale okej, ale zanim jedziesz do Gdyni, to jeszcze chcesz być aktorem.
Tam po drodze, tak.
I nie zostajesz aktorem.
Nie zostaję aktorem.
Ale zdawałeś, tak?
Czy nie? Zdawałem, odpadłem, kilka razy próbowałem.
A kilka razy to ile razy?
Ze dwa, ze trzy. Ale to już się tak zlewa, że nie pamiętam, czy to były dwa lata obok siebie, czy jeden rok, ale po prostu różne szkoły. Chodziłem też na warsztaty aktorskie w Krakowie, do Doroty Zięciowskiej. I to było duże otwarcie jednak, jeżeli chodzi o taką materię filmowo-aktorską. Bo jednak z tych prób aktorskich skręciłem w reżyserię.
To łatwiej ci teraz, myślisz?
Myślę, że chyba może być łatwiej. W sensie, że nie rozumiem oczywiście pracy aktorskiej w całości, na wskroś, ale jakoś tam czuję chociażby to, jak człowiek się czuje obnażony przed kamerą i jak ja muszę mu pomóc, że jesteśmy partnerami, a nie przeciwnikami.
Jak to boli czasami, tak?
Jak to boli, jak ciężko coś zrobić, co nam się wydaje bardzo proste, oglądając filmy, a drugą osobę to kosztuje mnóstwo emocji i intymności. Więc ja bardzo sobie cenię jakąś taką intymność z aktorami i relacje z nimi. Niekoniecznie, że musimy się kochać i uwielbiać i mieć relacje i po zdjęciach i przed zdjęciami, ale żeby w tej pracy się szanować i pomagać. Mówię, jakbym zrobił już 10
no,
filmów.
No tak trochę rzeczywiście to zabrzmiało. Ach, ci moi aktorzy. Tak,
cały wianuszek aktorów, antologia aktorów Grzegorza Mołdy. Nie, no, to właśnie. Jeden dyplom na razie tylko.
I to 15-minutowy.
Tak.
A te twoje upadki aktorskie, to one, to jakie pamiętasz?
Znaczy, były takie, że...
Znaczy, pytam o to, że, no bo masz jakieś marzenie, no i ono się nie realizuje, tak? I w pewnym momencie sobie, trochę jak z tym dyplomem, musisz powiedzieć, że no sorry, ale tego się już dalej nie da, tak?
Tak, wałkować. Aktorskie porażki były o tyle łagodne, że idąc na te egzaminy ja już nie wierzyłem. I to było tak...
A to świetne podejście.
Świetne podejście do egzaminów. Bardziej bolały podejścia do szkół filmowych na reżyserię już. Że wtedy wierzyłem, że mogę się dostać, że chcę robić filmy i te odrzucenia bolały o wiele bardziej niż to aktorstwo. Z aktorstwa szybko się wyleczyłem przez to, że utwierdziłem się może na te egzaminy poszedłem bardziej utwierdzić się w przekonaniu, że film, ale w inną drogę muszę pójść. A reżyseria, oj, bolała, jak się raz po raz nie dostawałem, bo Gdynia to było chyba czwarte podejście na reżyserię.
I to chyba dzięki siostrze.
Tak, siostra mi powiedziała, że jest to taka szkoła.
Bo nie wiedziałeś.
Nie wiedziałem.
No nie.
I co teraz?
No właśnie.
Nie wiedziałem, siostra mi o tym powiedziała, że jest taka szkoła w Gdyni. No bo jak się zaczyna, no to każdy jest właśnie zafiksowany. Łódź, Katowice, że to jest taka najbardziej znana. A wtedy też szkoła zaczynała chyba. Chociaż była już po roczniku Eli, tak.
No ale, właśnie.
Ale
to
jeszcze
młoda
nie
szkoła,
była,
ale nie taka. Ale już tak... Parę nagród zdobyła. Wiesz?
Parę nagród wtedy zdobyła. Już była Ela, już był Łukasz, Witek, Sławek.
Tak. Miłosz Sakowski.
Nie, jeszcze wtedy nie.
Nie, jeszcze nie.
On wtedy studiował.
Aha.
Jeszcze.
czyli Dzień Babci był dopiero przed nim.
Jeszcze tak.
No dobrze, ale to w takim razie gdzieś tam po drodze jeszcze była ta antropologia?
Tak.
A coś ty wymyślił za antropologią?
Antropologia była też bardzo korzystnym doświadczeniem w Krakowie. Pootwierała
no, UJ,
mnie na... UJ. Taki polski Hogwart trochę. Przypominający budynkiem chociażby.
No tak.
No, poznałem super ludzi, ciekawych wykładowców. Ta antropologia jakby tak zagarnęła i historię, socjologię, filozofię, wszystko to, co jest jakoś tam interesujące o człowieku, więc to był przyjemny etap.
No to nie przeszkadza rzeczywiście nie. Byciu reżyserem.
Nie, jakoś tam nie psychologizuje, antropologia nie wrzucała jakichś takich zbędnych teorii, raczej otwierała. To też była etnologia. Chociaż niestety nie byłbym w stanie powiedzieć, czym się różni antropologia od etnologii. Nie byłem prymusem.
No ty student, no wiesz. A ile się tam się nastudiował na UJ-cie?
A się nastudiował 2 lata tylko.
Mhm. To taki...
4 semestry.
Taki niedokończony antropolog.
Niedokończony, tak. Ja nie skończyłem tego.
Mhm. No bo rozumiem, że jak już chwyciłeś filmówkę, jak już dostałeś sygnał, że ta reżyseria to jednak...
Zielone
czemu
światło.
Nie? Tak, to rzucasz wszystko i...
Tak. I stawiam na jedną kartę, przyjeżdżam tutaj.
Mhm.
Nie znam nikogo... No, oprócz rodziny, jakby rodzinę mam w Gdańsku, ale...
A, czyli ale... to nie było takie zupełne
Nie, to skłamałem tutaj trochę. Że rodzina była, no ale jakby Gdynia, nowe towarzystwo, nie mając żadnych znajomych, to była jakaś nowość. Nie spodziewałem się, że w Trójmieście wyląduję. Nigdy bym nie powiedział, że wyląduję w Trójmieście.
No i jak się okazuje, to tak wylądowałeś, bo szkołę skończyłeś.
Tak.
Niedawno, ale jednak.
Tak.
A życia w Trójmieście nie kończysz.
Nie kończę. Mieszkam w Sopocie.
I nie chcesz kończyć? Czy chcesz?
Nie chcę, jest przyjemnie, ale też jakby to jest sprawa otwarta. Nie ma co, myślę, mówić o tym i się tak zapierać, ale bardzo przyjemnie mi się siedzi w Trójmieście. Mhm. To jest fajna odskocznia. Dostęp do morza, czyste powietrze. Ja, jak słychać głos nosowy, jestem właśnie alergikiem, o czym się też dowiedziałem wczoraj, więc przebywanie w Trójmieście będzie mi służyć bardzo dobrze.
Dla zdrowotności,
dla zdrowotności,
do wód.
Tak, do wód.
Bardzo dobrze.
Dla lepszego oddychania.
Mhm. A ta Gdynia studencka, tak... Studencka filmowa.
Tak.
To jak wygląda? Bo tak jak się, jak sobie myślę o tej waszej szkole, o tych waszych 2 latach, to one się wydają dość mocno zabudowane.
Tak.
Że tam nie ma jakoś za wiele miejsca na niestudiowanie. To
no
prawda
nie ma,
to, czy nie?
Nie ma miejsca, nie ma czasu.
Mhm.
Jakby pamiętam ten okres bardzo intensywnie jeszcze, bo my byliśmy też w takim rozkroku, bo pierwszy rok był na Wrocławskiej. Nasza szkoła mieściła się w starym budynku.
Tak, w tej starej siedzibie.
A teraz już...
W starej pierwszej.
Tak. Mhm. W starej pierwszej, w starej drugiej. Jeszcze był wcześniej pałac chyba.
A, no ale to obok.
Tak. Ale tak, dużo zajęć. Czasami tak 20 dni pod rząd codziennie. Głównie w weekendy, bo to też przyjazdy wykładowców, więc jest intensywna. Tak jak powiedziałeś wcześniej, wszyscy jesteśmy wszystkim i wszystkimi. Czyli robimy każdą robotę, pomagamy sobie, jak ktoś robi zdjęcia, ktoś gra, montuje.
No właśnie, co także się objawiło w twoim filmie, bo zdjęcia tak. do twojego filmu robił
Maciej Miller.
Miller właśnie, tak. który z kolei swój film dokumentalny zrobił i wygrał w Busan, na festiwalu
tak.
Busan, czyli no...
To, no my z Maćkiem jakoś złapaliśmy energię dobrą od początku studiów, to... Już się zaczęło tak, że był taki wyjazd integracyjny w ramach szkoły przed szkołą i zbiliśmy piątki i się zapytaliśmy, gdzie jakby mieszkamy, w jakim rejonie. I okazało się, że mieszkamy w tym samym bloku we Wrzeszczu. Wynajęliśmy w tym jakby klatka w klatkę, a w ogóle wcześniej
no
nie ustalając
tak, tego. To trzeba było.
Tak, trzeba było wykorzystać we wszystkich filmach, też w szkole. On robił zdjęcia, mam nadzieję, że też w kolejnych będzie robił. Dobry chłopak, swój chłopak, dobre robi zdjęcia. Więc czemu nie?
Dobre zdjęcia, bo akurat zdjęcia też są siłą tego filmu.
Tak.
No okej, okay. To co dalej?
Dalej?
Tak.
Przerwa, czy nie?
Nie, co dalej z tobą?
No nie wiem. Zobaczymy. Zaczyna się weekend.
Co dalej później? Ty mi tutaj nie mydl oczu weekendem.
Dalej później... gwali informacji, film w Krakowie na festiwalu na przełomie maja i czerwca, zaraz od razu po Cannes.
Laikonik to jest, tak?
Nie? Tak, tak? Laikonik, tak. Krakowski festiwal filmowy. Później w Tel Awiwie pod koniec czerwca. No i zobaczymy, jak będzie dalej oddychał i żył ten film.
To sobie trochę po świecie pojeździsz.
No, no tyle, ile pieniędzy starczy, bo to też... Tak, to westchnięcie było dobrą puentą i kwintesencją właśnie tego, że tak naprawdę zawsze chodzi o pieniądze. Tak.
Żywot artysty, młodego zwłaszcza. No tak, bo do Cannes to się wysyła tak dużo tych filmów też, tak. Bo to za free.
Za free. Tak. A inne festiwale już nie są za free. Już inne festiwale, 60 dolców, 40 euro.
To się człowiek zastanowi.
Tak, zanim kliknie. Bo klika się bardzo szybko i bardzo łatwo, ale potem te cyfry jak schodzą z konta, to już boli.
No dobrze, ale to wiesz, ma się już w CV to Cannes.
Jasne, no to...
To już masz.
To jest na całe życie zostaje. To tak. Też jak z Elą Bękowską rozmawialiśmy i to zostaje, jest przyjemne, ale ja cały czas uparcie będę mówił, zakręcony na to, że to nie może przesłonić kolejnej roboty. Po prostu trzeba się skupić na kolejnych projektach i tyle. I nie ma co gadać.
To trzeba mieć na to też czas, jak się tak będzie jeździło ewentualnie, jak się tak. Te pieniądze znajdzie.
No właśnie, nie, wydaje mi się, że nie warto popadać w takie odcinanie kuponu, prawda, że się na kilka lat człowiek zamyka, żeby jeździć z czymś, co już jakby się wydarzyło. No ten film już jest zamknięty, on już jest jakby przeszłością. Teraz jakby powinien być przeszłością, jest etapem zamkniętym i trzeba patrzeć w dal, w coś nowego. A to, że bywa na festiwalach, to jest super podsumowanie i zwieńczenie.
No więc ja pytam o dal. To co ty tam widzisz w tej dali?
O dal próbuję coś, ale jeszcze nie wiem co. Jest 11:55? Tak?
No, to musimy
mniej więcej
kończyć teraz. No.
Tak. I nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie dalej.
A komendatorem sportowym będziesz?
Ach, wiedziałem, że to poruszysz. Staram się, chciałbym. To jest coś, co kiedyś chciałem robić. Przez całe... No nie, to się przez całe życie ciągnie ze mną. Że to jest taka... No, inny kosmos mój. Że to bardzo lubię. Piłkę nożną i komentowanie meczów kiedyś, to było coś wielkiego.
Ale ty to robiłeś? Na sucho?
Na sucho. Przed komputerem, gry komputerowe, radia internetowe kiedyś były swojego czasu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda.
Nie, no ja mam nadzieję, że nie będziesz miał na to czasu zupełnie. Będziesz
nie,
od filmu,
ja,
do filmu,
ja właśnie
od
mam nadzieję, że też byłby czas na to, żeby to wszystko właśnie pogodzić. To byłoby super, ale no wiadomo, pewnie... Nie wszystko można pogodzić, ale w komentowaniu meczów, jak widzę, też jest jakaś korespondencja z robieniem filmów, że tu i tu chodzi o emocje, więc...
No i o umiejętność opowiedzenia historii.
Też, no właśnie, to przecież jest takie siedzenie i gadanie.
No to życzę ci ciągu dalszego tej historii, żeby było co opowiadać.
Dziękuję.
Na polach sportowych i filmowych.
Tak.
Tak?
Oby.
Oby. Kiedy ta Złota Palma będzie?
28 maja, gala finałowa. Będzie albo nie będzie.
To czekam. To może się jeszcze spotkamy, jak będziesz tą palmą, to i ci palma...
Albo bez niej. Albo bez niej.
No, więc właśnie.
A jak będzie bez niej, to już mnie nie zaprosisz.
A, widzisz. Sam się za... Ślepą uliczkę zapędziłem. Tak. Przemyślę to. Okej? Dobra, to była Gdynia Główna Osobista, Grzegorz Mołda. No, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Ja też i dobrego piątku.